Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Jedni są zdania, że ptaki same sobie poradzą, z kolei inni uważają, że ptaki trzeba dokarmiać. O tej porze roku zawsze wraca pytanie, dokarmiać czy nie dokarmiać, a ptaki zaglądają do okien i siedzą na balkonach z nadzieją. O ptakach zimą powiemy w Ekosferze. Do 15 zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi są w Ekosferze Anna Suchowolec i Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o dokarmianiu ptaków, między innymi o ptakach zimą dziś w Ekosferze, ale zacznijmy może od tego, jak ptaki zimują.
Bardzo dużo ptaków zimuje w naszym kraju. Ostatnio przeprowadziłem taką analizę, bo sam się tym interesowałem, żeby sprawdzić, jaka część naszej awifauny, bo w sumie w Polsce występuje 458 gatunków, zgodnie z ostatnią listą Komisji Faunistycznej, Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, tak dumnie brzmi ciało, które akceptuje stwierdzenia rzadkich gatunków nowych ptaków w Polsce. I ponad 160 gatunków zimuje na terenie naszego kraju, przy czym oczywiście należy mieć na uwadze to, że to są albo gatunki osiadłe, które są cały czas i są dosyć pospolite i ogólnie dobrze widoczne, czyli takie jak na przykład sikorki, wróble, mazurki, gawrony, kawki i tak dalej, ale także ptaki zalatujące tak bardziej lub mniej regularnie jak gile, jak kiczoły, jak jamiełuszki, które są nam dobrze znane. Są lata, kiedy jest ich więcej, a są lata, kiedy jest ich mniej. I takie zalatujące bardzo rzadko, które się pojawiają raz na kilka lat i przeważnie to są pojedyncze osobniki, jak na przykład chociażby sowa śnieżna, to raczej każdy wie jak wygląda. Duży, biały ptak z czarnymi centkami. Tutaj na północnym Podlasiu, w naszym województwie jest widywana, chyba to jest jedyny taki region, gdzie co kilka lat rzeczywiście jakieś pojedyncze osobniki się pojawiają. Także ponad 160 gatunków zimuje w naszym kraju. Oczywiście najbardziej te znane to są te, które występują przy gospodarstwach domowych w naszych miastach.
Jest taka opinia, że warto podglądać ptaki zimą, bo je lepiej widać. Bo nam się raczej podglądanie kojarzy z wiosną. Wtedy, kiedy je słyszymy, kiedy wszystko zaczyna budzić się do życia i ptaki też.
Ze względu na to, że ptaki koncentrują się wtedy w różnych miejscach w poszukiwaniu pokarmu. I wtedy dostęp do nich, możliwość obserwowania ptaków jest dużo łatwiejsza. I na przykład zbiorniki wodne są chyba najlepszym miejscem, gdzie można zobaczyć dużo ciekawych gatunków, gdzie zimuje wiele ptaków. Nie tylko ptaków wodnych, ale także takich ptaków niezwiązanych typowo z wodą, ale tam można znaleźć coś do jedzenia, więc chętnie korzystają z takich miejsc. I dlatego na przykład ornitolodzy zimą prowadzą akcje liczenia ptaków i najczęściej takie akcje skupiają się właśnie wzdłuż cieków wodnych.
Rzeczywiście dużo łatwiej jest zobaczyć ptaki zimą i te liczenia mają miejsce wzdłuż cieków wodnych, ale nawet jeżeli tak zwyczajnie podczas spacerów w parku czy w ogrodzie chcemy się rozejrzeć, to jest łatwiej też z tego powodu, że po prostu nie ma liści. Rzeczywiście jest łatwiej widać, wystarczy się zatrzymać, rozejrzeć i chociaż ptaków nie jest więcej, to mamy większe szanse, żeby te ptaki zobaczyć i móc się im przyjrzeć dokładniej.
Poza tym jest jeszcze jeden czynnik, czyli dokarmianie, bo możemy sami zwabić ptaki, które są po prostu bliżej nas i chętnie wykorzystują zasoby pokarmowe, które w tym czasie są bardzo ograniczone i chętnie wykorzystują to, co po prostu im podamy.
O dokarmianiu sobie zaraz powiemy więcej, natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym, jak ptaki przystosowują się do chłodu, bo my spotykamy często ptaki chore, alarmujemy oczywiście wtedy odpowiednie służby, są telefony do was także i czasem już rozmawialiśmy o tym w którejś ekosferze, ale może przypomnijmy, że nie zawsze jest to konieczne, bo nie martwmy się o takiego bociana, który generalnie jest zdrowy, jest jeszcze w miarę ciepło, nie ma minus 30 stopni na przykład, o to mi chodzi i taki bocian poradzi sobie doskonale z zimnem. To nie jest tak, że on zmarznie. Ptaki generalnie specjalnie nie marzną. Są specjalnie przystosowane.
Prawda jest też taka, że ptaki, gdyby nie to, że jest deficyt pokarmu w tym okresie, nie podejmowałyby wędrówek. Zostałyby tutaj po prostu na zimę. A ze względu na to, że pokarmu jest mniej, muszą
czyli nie z powodu mrozu odlatują, nie, tylko z powodu tego, że brakuje im pokarmu.
Tak, dokładnie. Z powodu mrozu brakuje między innymi bezkręgowców. Oczywiście są takie organizmy, owady, które są aktywne również zimą, ale jest ich tak mało, że niestety większość z nich musi bywać wędrówki na południe. Gdyby nie to, to większość by zimowała. A te przystosowania ptaków właśnie, chociażby pióra, powietrze, które między tymi piórami gromadzą, są świetnym izolatorem, tak jak nasze kurtki puchowe. W związku z tym tutaj, jeżeli chodzi o chłód, nie muszą się niczym przejmować. Dziób jest nieukrwiony, więc też nie marznie, nie odczuwają żadnego chłodu. Jeżeli chodzi o nogi, w przypadku nóg u ptaków, żyła i tętnica, które są tam poprowadzone, one są bardzo blisko siebie, zupełnie inaczej niż u nas. W związku z tym ta krew jedna od drugiej się chłodzi i grzeje jednocześnie. W związku z tym ta amplituda, różnica tych temperatur jest dużo, dużo mniejsza. W związku z tym ptaki odczuwają takiego szoku termicznego. Ta noga jest właśnie cały czas jakby ogrzana, ocieplona. Nie marznie tak bardzo jak nasza, dlatego te kaczki pływające w lodowatej wodzie świetnie sobie radzą i nie odczuwają wielkiego dyskomfortu.
Czyli nie musimy martwić się za bardzo, jak zobaczymy w miarę zdrowego bociana, nic mu się nie dzieje, tylko tyle, że stoi czy podlatuje sobie, ale jest zima na przykład.
Nie powinniśmy się przejmować, a tym bardziej, nawet obserwując go, jeżeli widzimy odpoczywającego takiego bociana, zasępionego, mówiąc ptasim językiem, to jest to normalna reakcja. Kilka lat temu niemieccy naukowcy nałożyli nadajniki. Nadajniki, za pomocą których śledzili wędrówki młodych bocianów z terenu Niemiec, graniczących z Polską. I część tych ptaków odleciała od Afryki na zimowiska, część pozostała w Europie. I okazało się, że wszystkie, które zostały w Europie, pierwszy rok przeżyły bez problemu. Natomiast duża część, ponad połowa, zginęła w czasie wędrówek lub na zimowiskach z tych, które odleciały. I w tych badaniach również, oprócz tego, że pokazali ci naukowcy, że większość ptaków przeżywa, które zimuje, to jeszcze był pokazany czas poświęcony na różnego rodzaju aktywności. I okazuje się, że jest ogromna różnica pomiędzy tymi ptakami, które przebywają na zimowiskach w Afryce, a tymi, które zostają w Europie. Bo większość czasu te w Europie poświęcają na odpoczynek. Czyli one po prostu właśnie tak się zachowują. Stoją na jednej nodze, zasępiają się, opuszczają ten dziób i po prostu oszczędzają energię na to, aż coś tam pod ten dziób tam podejdzie albo sami coś znajdą i jak już coś mają, to po prostu jak najmniej ruchu, żeby oszczędzać energię.
Mówimy tutaj o bocianach, natomiast
ale
inne
to dotyczy
ptaki?
Większości ptaków.
Dotyczy
tak,
większości.
Tak, jak popatrzymy na kaczki, które dokarmiamy w różnych miejscach, to one też praktycznie się nie ruszają. Całymi dniami siedzą, czekają na to, no, aż ktoś przyjdzie i jedyny ruch to jest wtedy, kiedy ktoś zaczyna wyrzucać niestety chleb, a o tym będziemy pewnie mówić jeszcze.
Musimy wziąć pod uwagę też to, że mamy krótszy dzień, czyli ten okres żerowania jest znacznie krótszy, czyli ptaki muszą wykorzystać maksymalnie ten czas, który mają i nie tracić niepotrzebnej energii.
Czyli w zasadzie najważniejsza rzecz, w jakiej powinniśmy pomagać ptakom zimą, to jest to dokarmianie, bo mróz im nie jest groźny. Jeżeli nie są okaleczone, nic się im nie dzieje, więc w zasadzie sobie doskonale poradzą. Z jedzeniem może być problem, bo rzeczywiście tych owadów, jak mówiliście, jest trochę mniej.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o ptakach, o tym, jak zimują, jak są przystosowane do chłodu, które zostają, czy trzeba im pomagać. Gościem są dzisiaj Anna Suchowolec i Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No i właśnie ten odwieczny dylemat każdej zimy i powód taki do konfliktu, dokarmiać czy nie dokarmiać ptaki.
Jest to rzeczywiście dylemat, który
wzbudza dyskusję. Tak, od kilku lat już.
Tak, przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę to, że jeżeli dokarmiamy, powinniśmy dokarmiać w sposób odpowiedni. Więc rozpatrując, czy dokarmiać ptaki, jakie są korzyści, czy negatywny wpływ, musimy odjąć od tego ten negatywny wpływ, który ma dokarmianie nieprawidłowe. Bo nieprawidłowe dokarmianie rzeczywiście jest ogromnym problemem i może wyrządzić zdecydowanie więcej złego niż dobrego ptaka.
Natomiast jeszcze wracając do tego pozytywnego, czy dokarmiać, czy nie dokarmiać, jeżeli odejmiemy to negatywne, to rzeczywiście okazuje się, że należy dokarmiać, bo właściwie całe dokarmianie, jeżeli jest prawidłowo wykonywane, prawda,
to dokarmiać.
Bardzo pozytywnie na ptaki.
Generalnie dokarmiać, no właśnie. Rzeczy. Ale co robimy źle? Jakie błędy popełniamy my ludzie najczęściej przy dokarmianiu?
To jest przede wszystkim nieodpowiedni dobór pokarmu. Wybierając pokarm, powinniśmy się kierować przede wszystkim tym, czym ptaki odżywiają się naturalnie, tak żeby dostarczyć im jak najlepszy pokarm podobny do naturalnego. Dlatego powinniśmy absolutnie odsunąć chleb z jadłospisu ptaków, a jeżeli stosujemy chleb, no to mogą być to wysuszony biały chleb, nierazowy, ponieważ ten zakwasza organizm. Wysuszony, pokrojony na drobne kawałeczki, tak żeby był łatwy do połknięcia. Chleb jest pokarmem przetworzonym. Stwierdzono nawet, że może bardzo niekorzystnie wpływać, szczególnie na ptaki wodne, które bardzo chętnie karmimy chlebem. Jest nawet taki zespół chorobowy, który nazywamy anielskim skrzydłem. Spożycie dużej ilości chleba, czyli tych węglowodanów, powoduje zwyrodnienia stawów i skrzydła w samej końcówce odwracają się tak do góry, więc w zasadzie lot to chyba jest nawet niemożliwy. Ptak zdecydowanie cierpi. Jest to choroba drobiu, ale obserwujemy takie sytuacje, takie objawy również u ptaków dzikich, właśnie z powodu dokarmiania chlebem.
I kolejna rzecz to są konserwanty, które się znajdują, prawda, także mogą być szkodliwe dla ptaków. No i sól. Sól jest zabójcza. To wiemy z naszych organizmów, że wszyscy dietetycy zalecają odchodzenie od soli i tak samo jest u ptaków. Że tutaj nie chodzi już o sam wpływ na kondycję, że w długim okresie jakimś może to negatywnie na nie wpłynąć, natomiast tu i teraz, czyli po prostu będzie chciało im się pić i zimą, ptaki nie mają dostępu do wody tak jak my, w każdym momencie tej wody brakuje, wiemy doskonale, zwłaszcza jak jest mróz i niestety może to się skończyć dla nich śmiercią w bardzo krótkim czasie. I dlatego to jest kolejna ważna rzecz. Przy dokarmianiu, o czym rzadko pamiętamy, powinniśmy też starać się zapewnić dostęp do świeżej wody. Wiadomo, że tą wodę trzeba kontrolować, często wymieniać, bo ona właśnie zamarza, szczególnie jak są mrozy, ale jest to rzecz bardzo ważna i często pomijana.
Czy byłoby więcej ptaków, które zginą, jeżeli byśmy całkowicie zaprzestali dokarmiania?
Jeżeli spojrzymy na to środowisko miejskie, to jest ono już tak bardzo przekształcone. Nawet nasze miasto, kolejne osiedla, które powstają, to jest po prostu czysty polbruk, nie ma tam żadnych zakrzaczeń, drzewek owocowych, trawniki są koszone w zasadzie na jakieś boisko.
Minimum.
Tak, zupełne minimum. I rzeczywiście, tak jak wcześniej mogliśmy traktować, że zimą dokarmiamy ptaki, czyli dajemy im jakiś pokarm dodatkowy, taki bonus, to w tym momencie może to już nie być bonus, tylko coś, czego one potrzebują, ponieważ nie są w stanie sobie w tym środowisku miejskim znaleźć odpowiedniej ilości pokarmu, żeby przetrwać zimę. Bo mimo tego, że faktycznie zimą radzą sobie dobrze, nie mają problemu z temperaturą, to jednak jest to okres niebezpieczny, bo to i zimno, i krótki okres żerowania wpływają na ptaki, dlatego powinny mieć ten dostęp do pokarmu zapewniony.
Śmietniki też mamy pozamykane w tej chwili. Owadów nie ma.
Nieużytki są zagospodarowywane pod nowe osiedla, więc tego pokarmu bardzo brakuje, a wiele populacji ptaków przystosowało się wtórnie do życia w warunkach miejskich i właściwie teraz tutaj są ich najliczniejsze populacje. Na terenach pozamiejskich, wiejskich właściwie już nie występują albo bardzo nielicznie. W związku z tym te miasta są ich jedynymi refugiami. Jesteśmy odpowiedzialni za ich przetrwanie w tych miejscach, no bo zagrabiliśmy miejsca, w których one naturalnie występowały. Powinniśmy czuć się odpowiedzialni właśnie za to i chyba w tym kierunku będzie zmierzał cały trend dokarmiania. Jako właśnie taki substytut tego, co kiedyś ptaki miały, gdzie mogły sobie znaleźć jakieś naturalne źródło pożywienia, to teraz są zdane całkowicie na nas.
Czy łatwiej mają ptaki te, które są poza miastem? Czy tym nie trzeba pomagać? Czy z tego dokarmiania poza miastem możemy zrezygnować?
Zdecydowanie jest to mniej potrzebne. Tak jak powiedzieliśmy, miasta są dla ptaków bardziej sterylne. To powoduje, że pokarm jest właśnie bardzo rozproszony. Znajduje się tylko w różnych punktach, gdzie prowadzone jest takie stałe dokarmianie. I ptaki są od niego silnie uzależnione. Jest mało miejsc, gdzie można mogą pozyskiwać naturalny pokarm. Natomiast na terenach leśnych ten środowisko nie jest tak zaburzone, więc radzą sobie dobrze. Natomiast na terenach wiejskich również jest dużo takich miejsc, gdzie jeszcze mogą pozyskiwać naturalny albo taki pokarm, który jest podawany niecelowo, czyli nie jest to miejsce, które służy do karmianiu. Okazuje się, że bardzo duże znaczenie ma wykładanie gnoju. Sterty gnoju, między innymi na Podlasiu takie badania właśnie robiono, i rżyska pozostawiane, niezabrane na zimę mają ogromne znaczenie dla przetrwania ponad 30 gatunków ptaków. Kiedy przyjdzie śnieg, to rżyska już są mniej wykorzystywane, natomiast takie hałdy gnoju, sterty, są przez cały czas bardzo silnie wykorzystywane jako miejsca żerowania przez wiele gatunków ptaków, między innymi właśnie przez te takie ładne, żółciutkie, lubiane przez nas trznadle.
Mieliśmy takie pytanie od słuchacza, czy ptaki pamiętają, że na przykład je dokarmiamy co roku na naszym balkonie, ponieważ jak tylko zaczyna robić się chłodniej albo jak spadnie śnieg, to od razu na naszych balkonach pojawiają się sikorki, pojawiają się wróble, inne ptaki, które dokarmialiśmy na przykład rok wcześniej czy dwa lata wcześniej. Czy one pamiętają? Czy to jest rodzaj prośby o to, że już nam wysyp coś, bo potrzebujemy tego?
Są badania, między innymi akcja karmnik, czyli ptaki są przy karmnikach chwytane, znakowane i potem wypuszczane. I przy tego typu akcjach możemy stwierdzić, że rzeczywiście pojawiają się ponownie nam w kolejnych latach pewne osobniki,
pamiętają,
wracają.
Po prostu.
Nie wiem, czy chodzi o to, że pamiętają miejsce. Może też chodzić o to, że one tak poszukują miejsc, w których mogą znaleźć pokarm i ponownie trafiają na to. Bardzo się zdziwiłam, bo założyłam karmnik specjalnie dla bratanków, żeby przyjrzeli się ptakom z bliska. I dosłownie w momencie wysypania pokarmu, jak się odsunęłam na 15 minut, to ptaki już były. A nie miałam karmnika przez kilka lat, więc myślę, że one po prostu tak intensywnie szukają, obserwują. Byłam w szoku, że po 15 minutach już po prostu wielkie poruszenie i one już były na miejscu. Więc kwestia tego pamiętania, nie wiem na ile jest istotna, ale na pewno poszukują intensywnie miejsc, w których mogą ten pokarm znaleźć. i wracają. Jeżeli się pojawia w sezonie zimą pokarm w jakimś karmniku, to one bardzo chętnie wracają i sprawdzają, czy w tym miejscu pokarm jest. Dlatego też bardzo ważna zasada dokarmiania. Jeżeli zaczniemy dokarmiać, to musimy robić to systematycznie przez cały okres zimowy, żeby te ptaki, które się przyzwyczają, że pokarm jest w danym karmniku, na danym ogródku, będą do tego miejsca wracać, żeby miały do czego wracać.
To zachowanie takie, tego szybkiego odnajdywania pokarmu przez ptaki wyjaśnia to, że ptaki miejskie, które dostosowują się w pierwszej kolejności do życia w warunkach silnie zurbanizowanych, to są niezwykle inteligentne i plastyczne gatunki. Czyli właśnie te sikorki, możemy je obserwować, jakie one są sprytne, jak i w niesamowity sposób potrafią, prawda, pobierać pokarm z różnego rodzaju karmników.
Trochę dużo jedzą tylko, bo to więcej sporo niż same ważą dziennie.
No tak, tak, mają duże potrzeby, bo dużo się ruszają. I potrafią oprócz tego, że wykorzystują ten pokarm, prawda, który my im podajemy, ale potrafią poszukiwać różnych alternatywnych źródeł pokarmu, nawet w postaci nietoperzy. Jeżeli znajdą miejsce, gdzie zimują nietoperze, to potrafią takie hibernujące nietoperze zabijać.
I mózgi wyjadać.
I wyjadać
no,
mózgi.
To
naprawdę,
właśnie
to
niefajne są te sikorki.
No po prostu chcą żyć, także mają, są, tak jak
no tak, nie wiemy, co my byśmy zrobili, gdybyśmy byli głodni.
Dokładnie, one są po prostu stale głodne. Głód rządzi właśnie zwierzętami, nie mają pełnych lodówek jak my, ale to pokazuje, jak one są sprytne, jak są plastyczne, jak muszą sobie radzić w takich trudnych warunkach, no i wykorzystują. To są przeważnie ptaki, które są bardzo inteligentne. Większość ptaków, wszystkie badania pokazują tak korelacyjne stosunek, jak się ma to do zasiedlania miast, stosunek ciała do mózgu, że im jest on większy, tym te ptaki wcześniej, szybciej i lepiej sobie radzą w środowiskach właśnie miejskich. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z taką forpocztą, tymi najinteligentniejszymi, które są, się najlepiej dostosują, a niestety te, które tego nie zrobią, to w większości wyginą. I to są przeważnie ptaki, które są takimi generalistami, czyli praktycznie mogą jeść wszystko, co tam są w stanie znaleźć i dostosują się do różnych warunków, a ci specjaliści, czyli tacy, którzy się żywią jednym rodzajem pokarmu albo występują tylko w jednym jakimś siedlisku ograniczonym, to niestety, ale wyginą.
My mówimy o sikorkach, o wróblach, o takich mniejszych ptakach, które przelatują i które no, zazwyczaj dokarmiamy. Natomiast no, kontrowersje budzi dokarmianie gołębi, ewentualnie kawek.
Jest to temat kontrowersyjny z tego względu, że ludzie raczej nie lubią kawek ani gołębi. Mówiliśmy tutaj o dokarmianiu chlebem i to są rzeczywiście jedne z nielicznych ptaków, które można chlebem karmić takim suchym, niespleśniałym, pokrojonym w kostkę, który im tak mocno nie szkodzi. Właśnie krukowate.
Ale właśnie, czy warto je dokarmiać? Czy to jest spore ryzyko? Bo gołębie są też sprytne, one sobie trochę lepiej chyba radzą niż te sikorki.
To jest pytanie, czy chcemy mieć te gołębie w takiej liczbie w naszych miastach, czy nie? Bo kawki i gawrony niestety są w odwrocie, mamy ich coraz mniej, więc tutaj nie spowodujemy jakiegoś gwałtownego wzrostu liczebności ich populacji, nie musimy się tego obawiać. Natomiast w przypadku gołębi wszystkie badania pokazują jednoznacznie, że to jest jedyny czynnik limitujący ich liczebność. Czyli jeżeli dokarmiamy, mamy dużo gołębi, jeżeli możemy zamykać otwory, ograniczać im dostęp do różnych miejsc, one dalej się będą, one są też bardzo inteligentne, będą znajdowały miejsca do założenia lęgów, między innymi na balkonach. Natomiast jedyny czynnik, który sprawia, że ich jest mniej, to jest właśnie dokarmianie.
No ale gdybyśmy mieli przekonać tych wszystkich, którzy nie lubią gołębi ani kawek, to to są naprawdę bardzo interesujące ptaki.
Krukowate to są bardzo inteligentne ptaki, także one myślą i analizują. Natomiast jest też dużo takich właśnie publikacji pokazujących to, że krukowate świetnie rozpoznają twarze. I nawet były takie badania w Stanach prowadzone przez jakiegoś profesora na kampusie, jednym z uniwersytetów, który łapał, odławiał wrony akurat tam, czyli też ptaki krukowate, przez wiele lat i obrączkował je i jak tylko wychodził, potem jak już przestał tego procederu, zaprzestał, ta informacja o tym, że to jest ta osoba, była przekazywana, czyli to była jakaś kultura, była wśród tych ptaków, taki zalążek kultury, była przekazywana do kolejnych pokoleń. I ptaki, mimo to, że już dawno, załóżmy, wymarły te, które on odławiał, łapał, to dalej rozpoznawały go, pamiętały tą twarz. Do tego stopnia, że jak studenci zakładali maskę z jego twarzą i wychodzili, to te ptaki go atakowały.
Trochę poobserwować je tak, warto, tak. Bo to rzeczywiście niezwykle ciekawe ptaki. Cała historia, jak szukają pożywienia, jak pilnują, jak je chowają i tak dalej. No a gołębie, co moglibyśmy dobrego powiedzieć o gołębiach?
Też są bardzo bystre, inteligentne i świetnie sobie radzą właśnie w warunkach miejskich. Właśnie dlatego, że to są ptaki, które są świetnie plastyczne, dobrze się dostosowują do takich warunków. Zachwyca chociaż ich zdolność do nawigacji, prawda? No, dobrze znamy gołębie pocztowe, które wypuszczone setki kilometrów od miejsca wychowania, urodzenia, potrafią do tego miejsca wrócić. No przecież od wieków, właściwie tysięcy lat gołębie były wykorzystywane do przekazywania sobie informacji, więc to nie mogą być głupie ptaki. To są ptaki, które świetnie potrafią czytać znaki właśnie na niebie, na ziemi, a nawet okazuje się, ostatnie badania pokazują, że także zapachy, którymi kierują się właśnie do punktu odnalezienia miejsca zamieszkania.
Jak są inteligentne i kawki i gołębie możemy przekonać się właśnie, jeżeli mamy karmnik dla małych ptaków i te kombinacje, które robią kawki i gołębie, żeby dostać się do tego karmnika, to po prostu można obserwować przez co najmniej kilka godzin. No właśnie, czy ptaki sobie nie przeszkadzają, jeśli chodzi o karmnik?
To zależy od pokarmu, który będziemy wykładać i też od rodzaju karmnika, który zastosujemy. Są pewne zasady mówiące o tym, jak powinien wyglądać prawidłowy karmnik, tak żeby zapewnić ptakom bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne, ponieważ zmieniamy ich zachowania. Zbieramy te wszystkie ptaki w jednym miejscu, co nie jest dla nich naturalne, ponieważ normalnie jedzenie powinno być rozproszone. Ściągamy tym samym drapieżniki, więc też musimy brać pod uwagę to, że mogą się pojawić koty. Jeżeli zastosujemy taki bezpieczny karmnik z różnymi rodzajami pokarmów, wtedy możemy rzeczywiście mieć szansę na spotkanie z wieloma różnymi gatunkami różnej wielkości ptaków. Jeżeli chodzi o sam karmnik, możemy zastosować taki karmnik tradycyjny, czyli z dachem jednospadowym lub dwuspadowym. Daszek ma znaczenie po to, żeby pokarm nam nie mógł. Bardzo duże znaczenie ma dolot. Czyli karmnik musi być ustawiony w taki sposób, żeby ptaki mogły do niego bezpiecznie się dostać, korzystać z pokarmu i w razie niebezpieczeństwa bardzo szybko stamtąd uciec. Czyli nie powinien być ograniczony w żaden sposób. Ten dolot musi być zapewniony. Jeżeli chcemy mieć w tym karmniku dużo różnych ptaków różnej wielkości, to po prostu powinien być odpowiednio duży karmnik, żeby pod tym dachem zmieściły nam się też jakieś większe ptaki. Ale możemy też zastosować różne karmniki. To nie musi być taki zwykły karmnik z daszkiem. Bardzo fajną metodą do karmiania jest odwrócona butelka. Taka plastikowa bądź szklana, to wszystko jedno. Najtańszy karmnik, jaki można zrobić. Wsypujemy ziarno, odwracamy butelkę, mamy pod spodem jeszcze jakąś podstawkę i dzięki temu wysypuje nam się odpowiednia ilość pokarmu, który zawsze jest świeży. W przezroczystej butelce wiemy, kiedy należy go uzupełnić. I nie mamy tutaj ograniczeń na wielkość ptaków, bo każdy może sobie przylecieć i tutaj złapać to, co mu odpowiada. I też dobre jest to, że w takim karmniku ptaki nie przebywają za długo. To znaczy przylecą, nie ma tam za dużo miejsca. Przylecą, złapią to, co trzeba i uciekają stamtąd. Więc nie nabrudzą. Jest tam zdecydowanie czyściej niż w takich standardowych karmnikach. I z drugiej strony są też bezpieczniejsze, bo to jest szybka akcja, kiedy złapią sobie pokarm, gdzieś polecą i spokojnie go zjedzą. Nie kumulują się w tym jednym miejscu. Więc jest to takie fajne rozwiązanie. Możemy też zastosować słoninki, zawiesić niesoloną słoninę, która oczywiście w odpowiedniej temperaturze. Musimy pamiętać, że wiadomo, tłuszcz jełczeje, więc karmiąc ptaki, pamiętajmy też, jakbyśmy sami coś jedli. Jeżeli coś nieświeżo pachnie, sami byśmy tego nie tknęli, no to nie możemy tego, czegoś takiego dawać ptakom. Słoninka ściągnie nam różne gatunki sikorek, dzięcioły. Mamy też gotowe jakieś produkty, gotowe kulki, no które możemy
połączyć, prawda, to? Czyli na siebie możemy połączyć z łojem, w postaci kul.
Tak, tak. I możemy zrobić sobie wszystko. Możemy mieć butelkę, możemy zawiesić sobie słoninkę gdzieś obok, jeszcze jakąś kulkę i wtedy bogactwo ptaków pewne. I co jeszcze możemy zrobić, jeżeli chcemy mieć kolejne gatunki, można wykładać owoce, jakieś pokrojone jabłko, rodzynki, owoce suszone, mrożone i wtedy ściągniemy jakieś kwiczoły, może jakiegoś kosa.
Bo sikorka owoców nie zje, tak?
Nie. Sikorki owoców nie zjadają, ale musimy pamiętać o tych owocach, że to taki dodatek, prawda, że nie za dużo tego.
Suszone owoce mogą puknąć w żołądku, więc to też jest taki, tak jak dla nas powiedzmy, że to jest deser, to też tych suszonych owoców nie za dużo. I jeżeli zastosujemy te wszystkie techniki, no to naprawdę balkon będziemy mieli pełnych przeróżnych gatunków.
Sikorka lubi tłuszcz, to jeżeli na przykład chcemy sikorki, właśnie ta słoninka, ewentualnie w smalcu jakieś nasiona, wróbele tłuszcz lubi?
Nie, wróble nie. Wróble nasiona.
Owoce?
Też nie.
To takie wybredne trochę.
No czy typowy ziarnojad po prostu. On należy właśnie do takiej grupy ziarnojadów, czyli tych ptaków, które w okresie takim zimowym typowo wegetariańska dieta, a natomiast w okresie letnim przeważa właśnie dieta złożona z bezkręgowców, czyli raczej mięsożerny i tym karmi w dużej mierze od tego jest uzależniony sukces lęgowy u tego gatunku, czyli musi mieć dostęp do owadów, żeby wykarmić młode.
Za chwilę do rozmowy wrócimy. Porozmawiamy między innymi o ptakach wodnych, czym je warto dokarmiać, bo tutaj też są różne opinie.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o ptakach, tych, które u nas zimują. Gośćmi są Anna Suchowolec i Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Mówiliśmy o tym przed piosenką, jakie jedzenie lubią które ptaki. No właśnie, to teraz zatrzymajmy się przy ptakach wodnych. Bo mówiliśmy, że sikorka lubi tłuszcz, że wróble to ziarno jady, a jak ptaki wodne, kaczki? No bo najczęściej to jak coś nam zostaje w domu, chleb, bułka i tak dalej, to łabędzie, kaczki, no idziemy z tym właśnie tam.
Powinniśmy się kierować tym samym kluczem jak przy pozostałych ptakach, czyli pokarm jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Ptaki wodne są ptakami roślinożernymi, więc powinniśmy im też zapewnić pokarm roślinny. I co prawda chętnie zjedzą chleb, bardzo chętnie, ale jeżeli chcemy rzeczywiście tym ptakom pomóc, to powinniśmy się trochę bardziej zastanowić i przygotować na takiego dokarmiania. To, co na pewno posłuży ptakom wodnym, to są warzywa. Przygotowane warzywa w nieosolonej wodzie. Mogą być to też warzywa surowe, pokrojone. Jakaś pokrojona marchewka, przygotowana w nieosolonej wodzie, różnego rodzaju kasze, pszenica.
No, tak, jeśli chodzi o warzywa, no to marchewka,
pietruszka,
seler.
Chodzi o to, żeby to było w drobną kostkę taką pokrojoną, lekko obgotowane. Mm-hmm.
Kalafior?
Oczywiście.
Mieliśmy takie opinie, że nie bardzo chcą kaczki to jeść. Czy to jest tak, że my przyzwyczailiśmy tak do chleba i one wolą ten chleb?
Tak, to prawda.
Natomiast zdrowiej i chodzi pokarm to specjalnie dla nich, to jest właśnie
są
taki.
Są w ogóle takie badania, które to pokazują. Które pokazują, że kaczki rzeczywiście i łabędzie chętniej zjadają, preferują bardziej właśnie chleb niż innego rodzaju pokarm.
Mimo, że im szkodzi.
Być może jest smaczniejszy, tego nie wiem.
No to są ptaki na fast foodach, tak, po prostu.
To jest, bo to jest rzecz
to
subiektywna.
To jest smaczne.
To właśnie. W przypadku ptaków, tych właśnie wodnych, on lepiej jest trawiony. Niestety zakwasza też żołądek, może powodować jakieś chroniczne biegunki i w konsekwencji śmierć. Tak jak tutaj już Ania wspomniała wcześniej, te anielskie skrzydła, czyli niestety przez to, że jest deficyt innych związków pokarmowych i zbyt duża ilość węglowodanów powoduje właśnie tą chorobę i upośledzenie lotu, ale po prostu jest lepiej trawiony. Ptaki chętniej wybierają, rzeczywiście preferują chleb. A co nie jest dla nich zdrowe? No to tak jak my, jeżeli pozwolić dziecku jeść hamburgery, prawda, a zrobić sałatkę, co wiadomo, co wybierze.
Czyli ptaki na dietę jednak mimo wszystko.
Tak, jeżeli, tak. Chcemy, jeżeli rzeczywiście chcemy im pomóc, to tak.
To są te błędy takie, które popełniamy od lat.
Dlatego bardzo fajną inicjatywą wprowadzoną już w coraz większej liczbie miast w Polsce są tak zwane kaczkomaty. To jest taka inicjatywa polegająca na tym, że są takie, przeważnie przez urzędy miejskie jest to stawiane, bo one mają pierwsze grunt, po drugie zasoby finansowe, żeby takie rzeczy robić, bo do tych miejsc trzeba regularnie dowozić właśnie zboża. Głównie to są zboża. To są takie punkty, w których możemy pobrać taki pokarm w kubeczku, wziąć sobie trochę takiego zboża w tych miejscach, gdzie te kaczki się znajdują, gdzie one tam przebywają, zimują i po prostu wysypujemy im tam dzieckiem to zboże i one wtedy rzeczywiście jedzą taki pokarm, jak powinny. I coraz więcej właśnie takich inicjatyw jest w Poznaniu. Na pewno coś takiego jest w Krakowie i mam nadzieję, że w Białymstoku też kiedyś będziemy.
To wróćmy jeszcze do ptaków tych, które dokarmiamy, które są jakby najbliżej nas, czyli sikorki. Mówiliśmy o karmnikach. Jak i gdzie ustawiać karmnik? No bo często karmniki też ustawiamy w ogrodach, więc tutaj pewnie to będzie dosyć istotne.
Powinno być to przede wszystkim miejsce zaciszne, w którym ptaki będą mogły sobie spokojnie do tego karmnika podlecieć i zjeść. Ważne jest to, żeby nie ułatwić dostępu drapieżnikom. Chodzi tutaj szczególnie o koty. Więc warto taki karmnik zamontować na jakimś albo wiszący, albo na jakimś
wyższym słupie,
tak jakieś 1,5-2 metry, tak żeby kot nie miał trudności ze wskoczeniem. Jeżeli montujemy karmnik, chcemy mieć blisko na balkonie albo tuż przy oknie, to też warto pamiętać, że powinien być na tyle blisko, tak mniej więcej do metra odległości od okna, żeby ptaki, które spłoszone mogą się nagle zerwać do lotu, nie uderzyły w szybę. Więc o tym też musimy pamiętać, żeby mieć przestrzeń i unikać oszklonych powierzchni, a jeżeli już są te oszklone powierzchnie, to żeby karmnik znajdował się blisko.
Bardzo dużo jest teraz różnych karmników w sklepach. Czy one się sprawdzają?
Jest różnie tak naprawdę. Musimy o pewnych rzeczach pamiętać, tak jak ten dolot i możliwość łatwego sprzątnięcia, bo często te karmniki, które widzimy w sklepach, one są piękne, naprawdę stanowią
tak,
bardzo
łatek.
To jest ozdoba, mogą pasować do ogrodu, ale niekoniecznie są funkcjonalne. Więc sami często taką metodą chałupniczą jesteśmy w stanie zrobić dużo lepszy karmnik niż te, które kupujemy w sklepach. I też coś, o czym nie wspomniałam wcześniej, że higiena jest bardzo ważna i sprzątanie w karmniku. Jeżeli mamy taki duży karmnik z dachem, to też warto, nie kupimy takich, nie kupimy karmników, które mają wysuwane dno. A jeżeli konstruujemy sami, to możemy taką konstrukcję sobie przygotować, bo to wysuwane dno, które możemy sprzątnąć i rzeczywiście elegancko wyczyścić, ma ogromne znaczenie dla higieny, dla czystości, ponieważ ptaki, gromadząc się w jednym miejscu, łatwo przenoszą sobie choroby nawzajem. Normalnie taka kumulacja ptaków przy odżywianiu nie występuje w przyrodzie, więc ingerujemy i musimy pamiętać, żeby ta ingerencja nie zaszkodziła ptakom.
I dlatego te karmniki, o których wspominaliśmy, wykonane z po prostu zwykłej butelki PET, mają tę przewagę, że
to jest super rozwiązanie.
Proste, świetnie właśnie spełniają tę funkcję dbania o czystość. I właśnie kontaktu z ptakami, że może tam przylecieć jeden, dwa, nie więcej, i wtedy nie ma tego transferu chorób pomiędzy różnymi gatunkami albo osobnikami.
Tak, bo są znane przykłady takie drastyczne. To w Stanach Zjednoczonych taki gatunek dziewuszka ogrodowa, który w latach 90. w ciągu kilku lat bardzo zjedliwa bakteria wykończyła 1/3 populacji. I wykryto, że ta bakteria znajdowała się najczęściej właśnie w wilgotnych elementach karmników. Czyli dokarmianie bardzo niekorzystnie wpłynęło na te ptaki.
Ale i Europa ma takiego ptaka.
Też dzwońce, jest to historia z Wielkiej Brytanii, lata 2005-2006. Wtedy powstały badania dotyczące dzwońca, ponieważ jest to taki gatunek, który od dziesięcioleci jest najczęstszym beneficjentem tak naprawdę tych naszych karmników. Dlatego jeżeli pojawiła się pewna bakteria, która zaczęła dziesiątkować ptaki, to rzeczywiście to dokarmianie spowodowało, że też w ciągu kilku lat 30%
populacji spadło.
A jak to jest na przykład z sympatiami wśród ptaków? Bo ja zauważyłam, że sikorki czasami jedzą razem z wróblami i tutaj nie ma jakichś kontrowersji, ale właśnie w momencie, kiedy pojawia się kawka albo jakiś inny ptak, te odlatują, one czekają, siedzą się, przyglądają. Ptaki się lubią, ptaki mogą razem jeść niektóre, a niektóre nie.
Znaczy jest, tak jak zauważyłaś, porządek dziobania wśród ptaków.
Pierwszeństwo
dziobania. Oczywiście, jest tak. I to pomiędzy gatunkami i w obrębie jednego gatunku jakiejś tam populacji też to występuje. Także właściwie zasada jest taka, że im większy ptak, bardziej agresywny, to bardziej się panoszy przy takim karmniku. No takim chyba skrajnym przykładem jest kowalik, prawda? Który się pojawia się przy karmniku, to faktycznie przepędza wszystkie ptaki. Tak, anektuje cały karmnik dla siebie. Natomiast pozostałe w mniejszym lub większym stopniu siebie tolerują lub nie. To też wszystko zależy oczywiście od kondycji danego ptaka, czy jest dominujący w danej grupie, czy to jest jakiś ptak uległy, bo nawet w przypadku sikorek są takie ciekawe obserwacje, które pokazują, że ptaki, które są, bo ptaki mają osobowości, tak jak ludzie, to już dawno zostało odkryte i tak samo na przykład sikorki. Najwięcej takich prac było wykonanych na przykładzie właśnie bogatki i są takie, które są oczywiście śmiałe, dominujące i są takie, które są nieśmiałe. No i jak one sobie radzą? Otóż przeważnie te dominujące śmiałe anektują karmnik, przejmują go, zaczynają tam żerować, przeganiają te słabsze, ale te słabsze okazuje się, że są prawdopodobnie bystrzejsze z tego względu, że nauczyły się wykorzystywać głosy, które oznajmiają obecność drapieżnika w pobliżu. W ten sposób przepędzają z karmnika te ptaki, które ten karmnik przejęły i one nigdy pierwsze nie zaczynają te silniejsze żerować. One są wtedy czujne i czekają, jak się sytuacja rozwinie, bo w pobliżu może być jakiś krogulec. I czekają, aż te słabsze pierwsze przylecą, zaczynają jeść i dopiero wtedy, jak widzą, że nic się nie dzieje, to wracają do karmnika. Czyli tamte po prostu wykorzystują ten moment, że zostaną dopuszczone do tego pokarmu i co chwilę, oczywiście to się sprawdza przez jakiś czas, potem one się przyzwyczajają, ale można się przenieść do kolejnego karmnika. Tak to działa.
Takie rzeczy możemy sobie poobserwować. Robiąc na przykład karmniki, czy te miejsca żywienia dla różnych ptaków, żeby właśnie zobaczyć, jaka to jest hierarchia, bo to ciekawe. Jest jeszcze jeden problem a propos dokarmiania, bo mówimy cały czas, żeby dokarmiać, ale żeby robić to przede wszystkim z głową. Pozwolenia, dlatego że bardzo wielu ludziom się nie podoba to, że dokarmiamy ptaki, zwłaszcza w blokach. Bardzo często pojawiają się też informacje na tablicach w klatkach, żeby nie dokarmiać ptaków. Co mówi na ten temat prawo?
Prawo tego nie definiuje i tak naprawdę nie można tego zakazać. No wiem, że były takie próby robione w wielu miastach odnośnie gołębi, że były podejmowane uchwały przez Rady Miejskie zakazujące dokarmiania gołębi i to zostało zaskarżone i uchylone przez sąd. Także nie można zakazać ludziom dokarmiania ptaków, tym bardziej, tak jak już wspomnieliśmy, to jesteśmy do tego zobowiązani. No niestety, ptaki nie mają dużego wyboru w mieście, więc jak są tacy ludzie dobrej woli, którzy takich rzeczy się podejmują, a trzeba powiedzieć, że to jest ogromna skala, nie u nas, ale w Ameryce, jest to ile?
Stwierdzono, że nawet 62 miliony ludzi jest zaangażowanych w dokarmianie w Stanach Zjednoczonych.
W Stanach Zjednoczonych.
Wielka Brytania to nawet 60% gospodarstw to są miejsca, w których dokarmiane są ptaki i nawet rocznie może być to 60 tysięcy ton nasion, tak, więc to są niesamowite ilości.
Tam to jest w ogóle część kultury tych krajów. W ogóle w Wielkiej Brytanii dokarmia się przez cały rok. Tam nie ma czegoś takiego, że się przerywa na okres wiosenny czy letni, tam się dokarmia przez cały rok ptaki. Wiele gatunków jest wręcz uzależnionych od dostępności pokarmu. Dla nas to jest egzotyka, ale na przykład w Kanadzie i w Stanach kolibry też są uzależnione w 100% od dostaw wody z cukrem, podawane przez specjalne karmniki w postaci takich kwiatów, od ludzi. I u nas ten trend zaczyna także dominować. To znaczy, jest coraz więcej gatunków ptaków w naszych miastach, które są uzależnione od nas. W związku z tym mówienie komuś, że ma przestać albo nie może dokarmiać, to jest skazywanie na śmierć wielu tych małych, pierzastych istot. Więc nie możemy po prostu tego zaprzestać.
Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli dokarmiamy, to oczywiście nie tak, żeby były zaśmiecone wszystkie balkony wokół.
Wiadomo, że tutaj wszystko chodzi tylko o zwykłą życzliwość sąsiedzką. No, niektórzy mają tą tolerancję mniejszą, inni większą, ale tak jak mówimy tutaj, no, jesteśmy odpowiedzialni za te ptaki. Powinniśmy jednak, to nie są gołębie w większości, to nie są takie ptaki, które nam naprawdę są w stanie mocno zapaskudzić i wiem, jak wygląda balkon.
Bocian, dach domu po bocianie.
Także i roszczenia ludzi, którzy z tego powodu, że mają takiego bociana, no jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast w przypadku zwykłego karmnika, z którego sypie się nawet dziennie kilkanaście łupinek ziaren, no to nie jest wielki problem, żeby to posprzątać. Naprawdę, tym bardziej, że mówię.
Tym bardziej, że to jest biodegradowalne.
Dokładnie tak. To nie są jakieś kawałki plastiku, prawda, które latają w powietrzu, tylko to są łupiny.
Możemy jeszcze pomyśleć o tym, że tak naprawdę nie jest to tylko doraźna pomoc, bo są badania wskazujące na to, że dokarmianie zimowe ma też korzystny wpływ na sezon lęgowy. I ten sezon lęgowy jest u ptaków dokarmianych często dłuższy i jest więcej młodych, więc nie jest to tylko pomoc tu i teraz, ale też...
Pomoc na przyszłość, tak naprawdę.
Pomoc na przyszłość, tak.
Mm-hmm. Bardzo nam ułatwiają sklepy zadanie, bo można kupić gotowe rzeczy, czy kulki, czy nasiona. I to się cieszy zainteresowaniem, bo widać, że w sklepach ludzie kupują takie rzeczy.
Tak, i dlatego też biorąc pod uwagę sąsiadów, żeby mieć dużo ciekawych ptaków przy karmniku, nie musimy stawiać wielkiego karmnika. Wystarczą nam takie kulki, wystarczy nam
słonina.
Butelka, słonina.
Butelka i już mamy...
Tak, tak, butelka.
Także właśnie chyba najbardziej taki kontrowersyjny karmnik to jest ten typowy, taki klasyczny. Mm-hmm. Bo w nim rzeczywiście ptaki się zbierają, dużo przy nim przebywają, na miejscu żerują często, wysypują łupiny, pokarm, natomiast tych
tak,
pozostałych...
Czyli klasyczne polecamy do ogrodów, tak. A butelki na...
Kule, prawda, na balkony.
Na balkony, mm-hmm. Na okna. Mm-hmm.
Do kiedy karmimy ptaki?
Czy kiedyś byliśmy zwolennikami i dużo mówiło się o tym właśnie, że powinno się to, że te zasady, które mówią o tym, że jak przyjdzie mróz i śnieg spadnie, a kończymy z pierwszymi mrozami i zejściem śniegu. Natomiast myślę, że to właśnie ze względu na to, co już powiedzieliśmy, czyli to przekształcenie środowiska, brak dostępu do pokarmu, a jednocześnie dużą plastyczność ptaków, to nic się nie stanie, jeżeli zaczniemy rzeczywiście wcześniej dokarmiać. Nie mówimy tu o ptakach wodnych, tylko o tych wszystkich mniejszych ptakach, tak zwanych śpiewających, które występują w naszych miastach.
To wcześniej to znaczy?
To zależy też od gatunków. No w mieście myślę, że jakbyśmy zaczęli to robić jesienią, taką późniejszą, no wrzesień to już jest w miarę ciepło, ale tak październik, jak zaczniemy i długo dokarmiać, właściwie ptaki same nam powiedzą, że już z tego nie korzystają, prawda? No bo wiosną i jeżeli będziemy podawać pokarm bezpieczny, czyli na przykład w postaci słonecznika, który się tak łatwo nie psuje, jeszcze w takiej butli i widzimy, że zaczyna, przestaje go ubywać, to możemy przerwać to dokarmianie.
Mnie jeszcze intryguje to pytanie o tą Wielką Brytanię i że tam dokarmiają cały czas. Czy to dobrze, czy to źle? Czy lepiej taka metoda jak u nas, że my karmimy zimą, kiedy naprawdę jest ptakom to potrzebne?
Już w tym momencie dokarmianie ptaków stało się pewnego rodzaju czynną ochroną i faktycznie w Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo wielu ludzi dokarmia ptaki, okazuje się, że ma to ogromne znaczenie dla, że te ogrody stały się teraz miejscami istotnymi dla populacji ptaków.
I kwiatów śpiewają. I ptaków.
Tak, ptaków i kwiatów. I mają ogromne znaczenie dla ich przetrwania w tym momencie już. Więc karmiąc, chronimy.
Czyli warto też w Polsce rozciągać to karmienie.
Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi już na dokarmianie prawidłowe. Myślę, że jeszcze powinniśmy u nas powalczyć o siedliska. Że jeszcze jesteśmy na tym etapie, że należy zająć się ochroną siedlisk i jeszcze nie wchodzić w to dokarmianie całoroczne. Jeszcze jesteśmy w stanie uratować to, co mamy, żeby te ptaki były w stanie sobie poradzić dobrze. Bo jednak ta sytuacja, którą mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii, lepiej jest, żeby ptaki żyły obok nas w miejscach odpowiednich dla nich, bo to dokarmianie rzeczywiście jest już ingerencją i nie do końca wiemy też, co się wiąże z tą ingerencją.
No bo... A jeśli ją zaczniemy, to trzeba ją kontynuować.
No tak, trzeba kontynuować.
Nagłe zerwanie może być tragiczne w skutkach.
Jeżeli już pojawiają się takie sytuacje, jak właśnie w Wielkiej Brytanii, że te ptaki są absolutnie uzależnione od dokarmiania, no to wtedy nie możemy przestać, bo skażemy te ptaki na śmierć.
I rzeczywiście tak zastanawiając się nad tym, gdzie powinno być kontynuowane w naszym kraju i gdzie ono ma sens, to są właśnie miasta, prawda? To są miasta, gdzie tutaj obligatoryjnie powinniśmy co roku zawsze to robić. Natomiast tereny takie właśnie pozamiejskie, jakieś wsie, to nie ma jeszcze takiej dużej potrzeby, żeby to na taką skalę.
Walczmy, żeby zachować siedliska.
Te siedliska, wieś polska i rolnictwo polskie jeszcze daleko nam, na szczęście, do tego poziomu Wielkiej Brytanii. To dlatego my jeszcze tego nie potrzebujemy wszędzie i na taką skalę. Zwłaszcza, że mówiliśmy o tym oborniku, prawda? W wielu miejscach to się pojawia. Ptaki sobie świetnie na tym radzą. Sobie wykorzystują takie alternatywne właśnie miejsca poszukiwania takiego pokarmu. W Wielkiej Brytanii takich miejsc nie znajdziemy. Nie ma. Więc to jest trochę jeszcze inny poziom odniesienia. Ale myślę, że niestety w tym kierunku zmierzamy. Ale tak jak Ania powiedziała, powinniśmy najpierw skupić się na zachowaniu siedlisk i jeszcze bronić. Bo my możemy, mamy jeszcze co. Tylko natomiast w miastach oczywiście jak najbardziej dokarmiać.
Zima to jest też taka okazja nie tylko, żeby dokarmić, ale żeby też o ptakach się czegoś więcej dowiedzieć. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Uniwersytet w Białymstoku organizujecie cykl spotkań ornitologicznych Popołudniowa Kawka z Mlekiem. Niedawno odbyło się spotkanie dotyczące właśnie dokarmiania między innymi ptaków, ale przed nami jeszcze kilka spotkań i warto wziąć w nich udział.
Spotykamy się co miesiąc w tych miesiącach zimowych. Jest to środkowy czwartek miesiąca, więc można już na naszej stronie wyszukiwać informacji. Najbliższe spotkanie będzie w styczniu. Będziemy rozmawiać o birdwatchingu, o turystyce ornitologicznej. W lutym opowiemy o temacie bardzo nam bliskim, czyli ptakach wokół nas. I tak właśnie opowiadając w tych kolejnych spotkaniach, chcemy się skupić na tym, co jest blisko, bo nasza ornitofauna jest niesamowicie ciekawa. Więc opowiadając o ptakach, o karmnikach, o ptakach w miastach, czy o tych ptakach, które rzeczywiście mamy największą szansę spotkać, myślę, że to jest bardzo cenne, że nie musimy opowiadać o jakichś gatunkach egzotycznych, które są gdzieś daleko, a rzeczywiście o tym, co mamy blisko i w ten sposób wzbudzać zainteresowanie i zachęcać do, nawet do zwykłych spacerów.
Popołudniowa kawka jest darmowa, wstęp jest wolny, każdy może przyjść.
I co ważne, w czasie każdej popołudniowej kawki z mlekiem jest konkurs. Można wygrać wiele
fajnych. Nawet nazywamy ten konkurs klasówką, bo sprawdzamy, kto słuchał uważnie.
Tak, bo w oparciu o wygłoszone tematy, właśnie prezentacje.
Spotkania odbywają się w Instytucie Biologii na ulicy Ciołkowskiego. Najbliższe spotkanie 17 stycznia w czwartek o godzinie 17 w Instytucie Biologii. Mamy 4 prezentacje, w trakcie jest konkurs, mamy też przerwę, bo to, co jest fajne w czasie tych naszych spotkań, mamy rzeczywiście przerwę na kawkę z mlekiem i wtedy jest okazja, żeby sobie porozmawiać między sobą, z prelegentami, poznać się.
Dziś w Ekosferze rozmawialiśmy o tym, jak pomóc ptakom przetrwać zimę. Gośćmi byli Anna Suchobolec i Adam Zbryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.